Między небом а землёй.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kazmierczak. Dzisiejszy program chciałbym rozpocząć od przypomnienia pewnej dość znaczącej, acz znanej niemal wyłącznie lokalnej społeczności, daty historycznej. Otóż 75 lat temu wojska sowieckie spaliły katedrę gnieźnieńską. No i tak właśnie wyglądało w wielu miejscach w Polsce specyficzne wyzwalanie spod okupacji niemieckiej. Dziś przypomnimy o tamtym wydarzeniu, jednocześnie obalając kilka mitów, którymi obrosło ono w czasach słusznie minionych. Opowiemy także m.in. o człowieku, który uratował pewien znany dziś, zwłaszcza w Wielkopolsce, zakon przed kompletnym unicestwieniem. A nasz program rozpoczynamy od odpalenia niezwykle energetycznego ładunku wiary w wykonaniu poznańskiego Gospel Joy. 23 stycznia minęło 75 lat, od kiedy spłonęła katedra w Gnieźnie. Dlaczego Sowieci podczas wyzwalania miasta spalili świątynię zwaną Matką Kościołów w Polsce? W czasie PRL-u oficjalna propaganda informowała, że był to efekt działań wojennych, a jako datę podawano 21 stycznia 1945 roku w trakcie wypędzania Niemców. Tymczasem dzięki wspomnieniom mieszkańców i zachowanym zdjęciom widać, jak było naprawdę. Mówi o tym wystawa unikatowych fotografii dokumentów zebranych przez regionalistę i pasjonata Wojciecha Śmieleckiego.
Pan się pyta, gnieźnianie, jak reagowali na spalenie katedry. To był smutek i absolutna klęska.
Zaskoczenie. No.
Byliśmy tutaj.
Wspomina Marek Nowicki z Gniezna, który 23 stycznia 1945 roku widział płonącą katedrę, a później ratował jej resztki.
W niedzielę już wchodzili Sowieci. Byłem w domu u rodziców. Wszyscy byli w ogóle porażeni, bo no, nie było spokoju w tym mieście, nie było żadnych walk. Ale w ogóle no, to, co nas spotkało, prawda, w 40 właściwie 8 godzinach, nic nie można było zrobić. Ludzie z tego rejonu Gniezna robili co mogli, ale właściwie o ratowaniu wiesz, to rozumiecie Państwo, że...
Ale czy tam byli jacyś Niemcy? Rzeczywiście Rosjanie mieli powód, żeby strzelać tam, do tej katedry?
Mieli Rosjanie przynajmniej pretekst, żeby strzelać do katedry.
Jednak do 1989 roku oficjalne źródła informowały, że gnieźnieńska katedra spłonęła 21 stycznia w czasie działań wojennych, mówi Wojciech Chmielecki, historyk i regionalista.
Największy kłam z przemiany w 1965 rok, artykuł Zbigniewa Szumowskiego, żołnierz radziecki Korytkow zdobywa wieżę wraz z swoimi innymi żołnierzami katedrę gnieźnińską, wkracza z granatami na schody katedry i w końcu rzuca granat i milczą karabiny niemieckie. Oczywiście fałsz. Ja dzwoniłem kiedyś do tego pana w latach 80., a w ogóle nie chciał ze mną na ten temat rozmawiać. Najgorsza rzecz zrobił profesor Topolski, kiedy wydał książkę Dzieje Gniezna. To była taka najważniejsza książka o Gnieźnie w 1965 roku. I to jest opisane, artykuł jest, ale pod jego redakcją, profesora Wysockiego, że symbolem Gniezna były płonące wieże katedry, tam były karabiny maszynowe i trzeba było to unieszkodliwić.
Czyje karabiny maszynowe?
Niemieckie. Tu właśnie jest napisane, trudniej było unieszkodzić gniazdo karabinów maszynowych umieszczonych na wieżach katedry. Dopiero działo ustawione na rynku zmusiło ostatnich hitlerowców do milczenia. Płonące wieże oznajmiły mieszkańcom Gniezna koniec koszmarnej okupacji. Datę ostrzału i spalenia wież katedry podano kłamliwie na dzień 21 stycznia.
A jaka jest prawda?
23 stycznia.
Ojciec Wojciecha Śmieleckiego 23 stycznia 1945 roku zrobił zdjęcia, na których widać sowiecki czołg stojący na rynku i strzelający do wież katedralnych w Gnieźnie.
Najpierw są uwiecznione tabory rosyjskie, sowieckie. Tu widzimy na rynku tabory sowieckie przejeżdżające przez rynek. Dziś to jest godzina, może być około 11-12. 23 stycznia 1945 roku. Czołg na rynku, strzela, dymek jest jeszcze. I tu widzimy wieża północna katedry. Pierwszy strzał był do wieży południowej. Tu dokładnie widać jest lekko uszkodzona ta kula pod krzyżem. Drugi strzał był do wieży północnej. Widzimy, najpierw na pierwszym zdjęciu nie było krzyża z kulą. Lekki dymek, bo pociski były zapalające. Później widzimy następne strzały. Później bardziej się wieże palą. Następnie mamy też wieczorem już wieże się palą, bo robił zdjęcia ojciec z rynku też. Tu widzimy dokładnie, pali się katedra i to jest ulica, rynek, gdzie stał czołg, co stało do katedry. Obecnie, gdzie jest księgarnia archidiecezjalna z okolicy Pałacu Prymasowskiego, z ulicy Jeziolnej, czy z ulicy obecnie Łaskiego. Tu już widzimy, palą się szczyty katedry. Dodatkowe zdjęcia później, ja odnalazłem, to są między innymi zniszczona katedra. Widzimy mieszkańcy Gniezna wokół katedry, belki jeszcze leżą kawałki blachy. Tu już katedra zniszczona od strony północnej. Tu widzimy, już nie ma dachów, nie ma hełmów barokowych. Ludzie oglądają bez okna szczyt katedry. Widzimy bez dachu.
Co wynikało ze wspomnień ojca? Jak ludzie reagowali na widok tej płonącej katedry?
No ludzie płakali. Co oni, Rosjanie, robią? Tu właśnie moja ciocia już nie żyje, zmarła w 2016 roku. Raz z moją mamą, to kuzynka mamy, wspomnienia napisała, jak to było.
Czy ojciec publikował wcześniej te zdjęcia?
Nie, nie.
Dlaczego?
Prawdopodobnie miał jakieś chyba nieprzyjemności. Zdjęcia tak schował, że ja przypadkowo, jak tam naprawiałem szafkę w 2010 roku, odnalazłem te filmy, na szczęście filmy już były wywołane.
I jak się dzisiaj interpretuje to spalenie?
No tu nie ma co interpretować, to po prostu dzicz zwykła.
Komentuje historyk Robert Gaweł.
Ale też z drugiej strony jakieś działanie świadome. Przecież Rosjanie zdawali sobie sprawę, że to jest kościół katolicki, że to jest świątynia, która jest ważna dla Polaków, że są krzyże katolickie na hełmach tej katedry. Dwa dni po tym przejściu przez Gniezno frontu wjeżdżają czołgi na rynek i strzelają bezpośrednio do katedry, powodując ogromne straty. To ogromne zniszczenia i to jest smutne, tak? I to w ramach całej dyskusji na temat wyzwolenia, czy to nie wyzwolenie, czy tamto, czy owamto, no to są jednoznaczne fakty. Dzisiaj w obliczu też polityki rosyjskiej wobec pamięci historycznej my powinniśmy razem jako naród być w obliczu faktów, które są niepodważalne. A przypominam, że przez 50 lat prawie po wojnie to kłamano na ten temat, mówiąc o tym, że to byli Niemcy schowani tam i Rosjanie musieli ich zestrzelić z tej katedry i tak powtarzano to właściwie aż do roku 1989, kiedy ksiądz Jan Kasprowicz napisał w przewodniku po Bazylice, że jednakowoż po ucieczce Niemców. Potem pan Kiełbowski w 1994, taki był przewodnik po organach gnieźnińskich, napisał, że to 23 stycznia, już zaczęto to ustalać. No i pan Panowicz. To był taki przełom, jeżeli chodzi o opisywanie tego wydarzenia. A na początku XX wieku pamiętam, jak będąc przewodniczącym Rady Miasta, zorganizowałem taką konferencję, na którą przyjechał nieodżałowanej pamięci profesor Paweł Wieczorkiewicz i była dyskusja, wielka dyskusja na temat wkraczania Armii Czerwonej na tereny polskie i tego tak zwanego wyzwalania. Także myślę, że dzisiaj powinniśmy o tym bardzo pamiętać. Fakty takie, 75 lat temu, a więc jakaś okrągła rocznica zburzenia symbolu katolicyzmu, symbolu polskości w ogóle. Przecież katedra jest symbolem polskości, matka kościołów polskich. Ruski już to próbowali robić chyba w 1769 roku, tak bombardowali też katedrę tutaj, nie spalili wtedy, spalili w 1945. Smutne to jest, bo absolutnie nie wolno nam mówić o tym, że zwykły żołnierz radziecki nie miał wpływu. Jak nie miał wpływu? Na co? Że gwałcił kobiety tutaj? Że mordowali także Polaków, a potem najlepszych synów ojczyzny po wojnie? To nie miał wpływu na to żołnierz radziecki? I to jest po prostu smutne, tak? Zdziczała barbarzyńska armia tu przyszła i nam wolność miała za pomocą karabinów zaprowadzić i taką zrobiła, oczywiście przy pomocy polskich kolaborantów. Stalinowi zależało na tym, żeby Polska jednak nie została wcielona jako Republika Sowiecka, tylko żeby była państwem satelickim, które będzie po prostu nad Polakami władzę sprawować. To mu się udało, a w głowach to zostało dużo. Hitler nas zamordował fizycznie, oni nas duchowo zabili.
Szczerały czołgi z rynku i szczerały do krzyży katedry, do symbolu chrześcijaństwa. Bo dopiero te zdjęcia dokładnie pokazują, że szczerali do krzyży katedry, a nie do balkonu. Bo łatwiej trafić w balkon niż w krzyż. Może mieli taki nakaz, nie wiem, może chcieli zniszczyć nekropolię prymasów polskich, może zrobili zemstę za wywiezienie z Moskwy dzwonu świętego Wojciecha, późniejszego dzwonu świętego przez królewicza Władysława IV w 1618 roku. Chciałem w tym roku uczcić, to bo dziś w tym roku 75. rocznica, dlatego już od kilku lat wydaję znaczki.
No i tak było przez dobre półtora miesiąca. Sprzątanie, wyszukiwanie rzeczy, prawda,
części
różnych, bo one się znajdowały obok katedry, odstrzelone rzeczy były. Trzeba Państwu powiedzieć jedno, że jak to zwykle w takich rzeczach, w takich momentach musi być, olbrzymi chaos. I ludnościowy też, przemieszczanie się, pożar katedry. I więc Gniezno właściwie było całe wspólnie w marszu z tymi ludźmi, którzy przez to gniezdo przechodzili. Jak zobaczyliśmy te oddziały tych ludzi, które nas wtedy tutaj nawiedziły, to po prostu oni sami chyba byli zdziwieni tym pożarem.
Kilka dni temu w sanktuarium maryjnym w Licheniu obchodzono liturgiczne wspomnienie błogosławionego Jerzego Matulewicza. To obok założyciela Marianów, świętego Stanisława Papczyńskiego, jedna z najważniejszych dla zakonu postaci. Dlaczego? Otóż w 1908 roku w klasztorze Marian Polskim pozostał przy życiu tylko jeden Marianin, sam ojciec generał Wincenty Sękowski. Jak mówi aktualny przełożony prowincji Polski ksiądz Tomasz Nowaczek, losy zakonu po raz kolejny zawisły wówczas na włosku. Jednak 29 sierpnia 1909 roku ksiądz Jerzy Matulewicz w obecności ojca Sękowskiego potajemnie składa śluby zakonne.
No, losy zakonu zawisły na włosku w gruncie rzeczy na przełomie XVII-XVIII wieku. To jest czas rozbiorów i tak naprawdę rzeczywiście gdzieś w początkach wieku XX, końcówka XIX, początki XX jesteśmy w sytuacji dramatycznej, ponieważ zostaje ostatni zakonnik, generał ojciec Sękowski i właściwie on przygotowuje się na śmierć zgromadzenia. Sam mówi w ten sposób, że przygotowuje dwie trumny, jedną dla siebie, drugą dla zgromadzenia, uznając, że w ten sposób najprawdopodobniej Pan Bóg kończy misję naszego zakonu. Okazało się, że tak wcale być nie musi. Pojawia się Jerzy Matulewicz, w tej chwili uznany za błogosławionego odnowiciela Zgromadzenia Księży Marianów, który postanowił podjąć charyzmat dotychczasowych Marianów i je, krótko mówiąc, odnowił, dając mu nowe tchnienie, nowe życie, że tak powiem. A więc tak, to prawda, tyle tylko, że to zawiśnięcie na włosku na skutek represji carskich pod zaborami spowodowało to, że nasz zakon wymierał, nie miał prawa przyjmować nowicjuszy, nowych zakonników. No i rzeczywiście doszło do sytuacji dramatycznej, ale jak widzimy, i tutaj znowu wchodzimy w ten wymiar paschalny, że niekoniecznie śmierć oznacza koniec, nie musi mieć ostatniego słowa, jest rzeczywiście początkiem nowego życia. To jest ten wymiar paschalny życia papczyńskiego, który przekłada się też na życie naszego zgromadzenia zakonnego.
Z jakim skutkiem to odnowienie, jakie można opisać dziś w liczbach? Ilu was jest, gdzie sprawujecie posługę?
Skutek w gruncie rzeczy, trzeba powiedzieć, był imponujący, dlatego że za czasów błogosławionego Jerzego Matulewicza, biskupa wileńskiego, zgromadzenie przez blisko 20 lat jego działalności osiągnęło liczbę ponad 300 zakonników. No, życzylibyśmy sobie i w tym czasie takiego rozwoju. Jest w każdym razie może nie tak dobrze, jakbyśmy tego pragnęli, ale jednocześnie z ufnością podchodzimy do obecnego rozwoju naszego zgromadzenia, ponieważ liczy ono w tej chwili około 500 zakonników w 19 krajach świata na niemal wszystkich kontynentach. Zatem no, jest to taka liczba, nie powiedziałbym, że ona jest ogromna, ale też pewna skromność i pokora, która towarzyszy naszemu zgromadzeniu. Myślę, że w tej liczbie też się odbija. Często nawet mówimy między braćmi, że nasze zgromadzenie nie musi być wcale wielkim zgromadzeniem, winno być pokornym, otwartym na działanie Ducha Świętego i na wolę Pana Boga i w taki sposób jesteśmy kształtowani.
W ubiegłym roku księża Marianie rozpoczęli świętowanie jubileuszu 350-lecia istnienia zakonu. Uroczystości zaplanowane są na 4 lata. A z księdzem Tomaszem Nowaczkiem rozmawiał Sławomir Zasadzki. Przed Państwem 5. odcinek serii, w której wyjaśniamy zawiłości i symbole Eucharystii. A naszym przewodnikiem po raz kolejny jest franciszkanin ojciec Leonard Bielecki, któremu towarzyszy z mikrofonem Sandra Soluk.
Co się dzieje, żebyśmy zrozumieli, co się dzieje na mszy świętej. Zobaczcie, że mówimy także o mszy świętej, że to jest najświętsza ofiara. Czyli jak jest ofiara, ktoś musi umrzeć i umiera Chrystus.
To się w ogóle da zrozumieć, pojąć rozumem?
Rozumem bardziej niż zmysłami. Dlatego ta piękna pieśń eucharystyczna mówi, co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. No coś tam możemy jednak uchwycić, nie? Natomiast wiara to jest konieczna, inaczej będzie teatr. I teraz, ponieważ Bóg wkracza w naszą rzeczywistość, czyli ten, kto jest poza czasem, wkracza w nasz czas, to widzimy, że Eucharystia ma wymiar kosmiczny. Następuje jakieś zachwianie czasu. I teraz zobaczcie, że po konsekracji mówimy to czyńcie na moją pamiątkę, ale ta pamiątka nie jest rozumiana w kontekście, że odnosi się do czegoś, co było, tylko pamiątka jest rozumiana w kontekście uobecnienia. Tak była liturgia od samego początku rozumiana, że coś się uobecnia, czyli było wcześniej, a teraz się staje. To tak, jeżeli jakaś piosenka nam chodzi po głowie, abyśmy teraz tutaj sobie zaśpiewali głośno 100 lat, 100 lat, to być może będzie to śpiewać jeszcze przez pół dnia. I to się będzie obecniać, ale to się uobecnia wirtualnie, a Jezus jest prawdziwie na ołtarzu. To znaczy, Jego ofiara dokonuje się znowu na naszym ołtarzu. Ale to nie jest kolejna ofiara, czyli na przykład 500 milionowa siódma, bo taka powiedzmy jest msza święta po kolei, tylko to jest ta sama ofiara. Jezus umiera na naszych oczach nie ponownie w tym kontekście, że to jest takiej liczby porządkowej, ale Jego ofiara, która miała miejsce na krzyżu, staje się na naszych oczach realna. I kiedy to się dzieje? Kiedy kapłan konsekruje chleb i wino. Osobno konsekruje chleb, osobno konsekruje wino. Możemy powiedzieć, że śmierć to jest oddzielenie krwi od ciała. Jezus na krzyżu został wprost wydrenowany, nie? Zostało oddzielenie krwi od ciała. Dlatego, kiedy kapłan konsekruje, nie konsekruje ciała i krwi, bo to byłoby życie. Nie mówi, to jest ciało i krew moje, ale mówi, to jest ciało moje, to czyńcie na moją pamiątkę, przyklęka. Zamknięta akcja. Potem mówi, to jest krew moja, przyklęta, zamknięta akcja. Osobno zakonsekrował ciało, osobno zakonsekrował krew. Dlaczego osobno? Dlaczego nastąpiło rozdzielenie? Bo to jest moment śmierci Chrystusa. Podczas przeistoczenia Chrystus na naszych oczach ponownie umiera. Jeżeli wiemy, jaką wartość miała śmierć Chrystusa na krzyżu, nieskończoną, to jaką wartość ma każda Eucharystia?
Najbardziej poważny moment mszy, w którym chyba wypadałoby mieć największe skupienie.
Ja myślę, że jest jeszcze jeden moment, to się nazywa doksologia, od słowa chwała doksa, kiedy się śpiewa przez Chrystusa z Chrystusem i to jest też bardzo ważny moment. W każdym razie ten moment przeistoczenia faktycznie jest momentem bardzo podniosłym, bo oto na naszych oczach chleb staje się ciałem, wino staje się krwią. I teraz uwaga, pamiętacie, co mówiłem ostatnio, że chleb jest naszym symbolem naszego życia i wino jest symbolem naszego życia. Znaczy, że my również na mszy świętej w tym momencie mamy umierać i kiedy kapłan podnosi hostię i podnosi kielich, mówi, to jest ciało moje, to w drugim rozumieniu możemy sobie powtórzyć, to jest także ciało moje, skoro ja tam leżałem na tej patenie. Czyli mówmy wtedy w duchu, Chryste, niech umiera we mnie wszystko, co jeszcze nie jest Twoje, niech obumiera we mnie wszystko, co nie jest miłością, niech obumiera we mnie mój grzech. No ale jak jest Chrystus tam obecny? No i to jest właśnie ten pewien problem zmysłowy, jest obecny prawdziwie, rzeczywiście, substancjalnie. Ha, 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 nikt nie wie, o co chodzi praktycznie. Takie mądre słowa, ale otóż co to oznacza? Że Chrystus jest obecny na mszy świętej pod postacią chleba i wina, pod substancją chleba i wina, tak? Jeżeli to wino traci swoją wartość, czyli nawet jeżeli jest krew pańska w kielichu zakonsekrowana, a ktoś dolałby tam na przykład, nie wiem, no 5 litrów wody, czyli to wino straci swoją materię wina, tam przestaje być krew pańska. Jest obecny prawdziwie i rzeczywiście. Co to oznacza? Że to nie jest symbol. Ten chleb, jak dużo mówią, że spożywają opłatek, tam, no może ktoś tak nie wierzy w to, ale spożywamy jego prawdziwe ciało. To no byśmy zobaczyli, tam mamy użyte słowo nie soma, ale sarx, czyli takie dosłownie Słowo Boże mówi nam, że to ciało jest takie krwiste wręcz.
Mięso.
No dokładnie, nie? To może brzydko brzmi, to jest mięso moje, ale Jezus tak realnie mówi o sobie, no to jest ten prawdziwy ja. No i jest obecny również, czyli nie pod postacią symbolu, ale faktycznie, no i nie mocą naszej wiary, ale mocą działania Chrystusa, jak to w każdym sakramencie. Czyli gdyby się okazało, że jest cały Kościół niewierzących, a kapłan jest ważnie wyświęcony, wypowie słowa konsekracji, to Jezus i tak będzie obecny. Czyli Jezus na mszy świętej jest obecny mocą swojego bóstwa, a nie siłą naszej wiary. No, nawet gdyby był kapłan niewierzący, a praktykujący, i ważnie wyświęcony, wypowie te słowa, zakonsekruje. Jezus tam będzie obecny. I to jest taka tajemnica, że od razu, co słyszymy zaraz po, tajemnica wiary, oto wielka tajemnica wiary, albo uwielbiajmy tajemnicę wiary. No i trzeba uklęknąć przed tą prawdą wyznawaną w Kościele od samych początków. To nie jest wymysł jakiś, nie wiem, renesansu czy średniowiecza. Od samego początku tak uważano i to było tak realne przekonanie i tak realnie opowiadali o tym chrześcijanie, że niektórzy uważali za kanibali, bo jedli jakieś ciało jakiegoś Chrystusa, jakiegoś człowieka, pili jego krew.
Dlaczego tak często przyjmujemy komunię tylko pod jedną postacią?
A tutaj trochę mi się zmieniły poglądy, bo się okazało, że jest 8 chyba, czy tam 16, nie pamiętam teraz, warunków, kiedy można przyjąć. Generalnie względy praktyczne to są Raz, że to trochę trwa. Dwa, że teraz pytanie, czy jest odpowiednia taka w kościele dojrzałość, żeby gdzieś nie ta kropelka nie upadła, jednak nie ma jakiegoś pośpiechu. Ale też pod dwoma postaciami Komunię Świętą generalnie powinno się udzielać w momentach uroczystych mszy świętych, żeby podkreślić rangę wydarzenia. Nie? Na przykład podczas ślubu, święceń, zakończenia rekolekcji, jubileuszów. Ja tak udzielałem częściej, u nas trochę, teraz już mniej udzielam, bo właśnie na tym uwagę zwrócono, że te pewne kryteria, kiedy powinno się udzielać, one są ze względu na rangę wydarzenia. Czyli można udzielić pod dwoma postaciami, ale też żeby podkreślić, że jest jakaś wyjątkowa uroczystość w Kościele, że ta msza święta, ona mówi o czymś wyjątkowym, nie? Inaczej przeżywamy mszę świętą w niedzielę, a inaczej na przykład na Boże Ciało.
W takim razie, czy ta jedna postać to też jest pełnia?
Tak. Tu trzeba od razu powiedzieć, czy spożywasz Komunię Świętą pod jedną postacią, czy pod dwoma. To jest pełnia, to jest cały Pan Jezus, tam jest absolutnie. Dlatego też, jak ktoś musi przyjąć Komunię Świętą o niskiej zawartości glutenu, a nie ma takiej na przykład w zakrystii, nie? To można przyjąć tylko krew. Nie? I tak samo jak przyjmujecie na pewno w większości jednak pod jedną postacią ciała, to jest cały Jezus tam, nie? Absolutnie. Dlatego jak jest wystawiony Pan Jezus na przykład, nie? To jest wystawiona hostia i tam nie mamy ampułki z krwią. Chociaż można by adorować tylko krew jednocześnie również, nie? I nieważne, czy jest cały, czy drobinkę, czy kruszynka, jest cały Pan Jezus, dlatego też troszczymy się o te sześciutkie, malutkie partykuły przez patenę, którą podajemy.
Jesteście solą ziemi i światłością świata. Jak rozumieć te słowa Jezusa? Pora na coniedzielne rozważania księdza Macieja Sarbinowskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, witam Was na kolejnym naszym spotkaniu z Ewangelią, czyli ze Słowem Życia, ze Słowem samego Boga. Czy pamiętacie takie chwile, kiedy ktoś Wam bliski, jakaś ważna dla Was osoba powiedziała Wam coś bardzo ważnego? Coś, co może zmieniło Wasze życie, Waszą codzienność? Co to było? I dlaczego tak bardzo zapadło Wam to w Waszym sercu? Pytam o to, ponieważ zobaczmy, że dzisiaj po raz kolejny w naszym życiu pragnie do nas mówić Jezus. On tak naprawdę już mówi poprzez swoje słowo. I mówi bardzo ważne słowa, które również mogą zmienić nasze życie, nasze nastawienie do tego, co spotykamy w codzienności. Zobaczmy, dzisiejsza Ewangelia zaczyna się tymi słowami. Jezus powiedział do swoich uczniów, czyli mówi do mnie, do Ciebie, do nas. O ile naprawdę uważamy siebie za uczniów Jezusa, a nie za Jego kibiców czy też fanów. Zobaczmy zatem, jak ważne jest, abyśmy określali i potwierdzali naszą osobistą relację z Jezusem. Naprawdę jestem Jego uczniem i w czym to się wyraża w mojej codzienności? W Nowym Testamencie słowo uczeń pojawia się ponad 260 razy, czyli w 260 miejscach pojawiają się określenia, które pomagają nam zrozumieć, kim jest, kim powinien być uczeń Jezusa Chrystusa. Te miejsca w Nowym Testamencie określają na przykład relacje do mistrza, jak powinien zachowywać się uczeń i oczywiście ile kosztuje wejście w szkołę Jezusa Chrystusa, ile kosztuje chodzenie za Jezusem jako za naszym mistrzem i Panem. W wielkim skrócie możemy powiedzieć, kosztuje bardzo wiele. Mianowicie oddanie siebie samego, zawierzenie siebie właśnie Jemu, oddanie wszystkiego, co dla nas jest ważne, a co mogłoby być na przykład powodem bałwochwalstwa. Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi do każdego z nas między innymi takie oto słowa. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Słyszymy zatem, że każdy z uczniów Jezusa w swoim właściwym powołaniu ma być solą i światłem dla tego naszego współczesnego świata. Dlaczego Jezus używa tych dwóch symboli? Izraelici uważali, że sól jest niezbędna do życia. W Starym Testamencie czytamy m.in. takie słowa. Rzeczy pierwszej potrzeba dla życia człowieka to woda, ogień, żelazo i sól, mąka pszenna, mleko i miód, krew, winogron, oliwa i odzienie. Wszystko to służy bogobojnym ku dobremu, grzesznikom zaś obróci się w nieszczęście. W Palestynie obowiązywał również podatek płacony za wydobywanie soli z wód Morza Martwego. W księdze kapłańskiej również mamy pewien nakaz, aby każda ofiara, która ma być dana Bogu, ofiarowana, ma być również posolona. W tym bezpośrednim kontakcie symbolu osoli Jezus sięga również po ten drugi symbol, a mianowicie światło. Jezus akcentuje zadanie światła. Istnieje po to, by czynić widocznym to, co oświetla, by wskazywać drogę i być punktem orientacyjnym. W Starym Testamencie w psalmach czytamy takie zdanie. Twoje słowo, Panie, jest pochodnią dla stóp moich i światłem na mojej ścieżce. Zobaczmy, jak słowo Boga wskazuje drogę dla nas, dla uczniów, dla naśladowców Jezusa Chrystusa, tak również moje życie może być oświetlaniem drogi innym ludziom. Moje życie ma być drogowskazem dla tych, którzy postawieni są na mojej codziennej drodze. Musimy również pamiętać, drodzy radiosłuchacze, że prawdziwym światłem jest Jezus. On sam o sobie mówi: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Kiedy jestem światłem dla innych ludzi, a mianowicie tylko wówczas, kiedy jako uczeń Jezusa postępuję za Nim, kiedy bardziej upodabniam się do Niego w moim sposobie myślenia, mówienia, w moim również postępowaniu. Tylko wówczas staję się światłem dla innych. A w jaki sposób to zadanie tu i teraz mogę wypełniać? Drodzy radiosłuchacze, przede wszystkim przez świadectwo własnego życia. Papież Paweł VI powiedział już bardzo dawno temu, że współczesny świat nie chce słuchać nauczycieli, woli od nich świadków, a jeżeli już słucha nauczycieli, to tylko dlatego, że jednocześnie są i świadkami. Zobaczmy, codzienność daje nam bardzo dużo takich możliwości, by całym swoim życiem świadczyć, nawet najmniejszymi wyborami, że jestem Jego uczniem w pracy, w szkole, na uniwersytecie, tam, gdzie mnie codzienność po prostu stawia, a kiedy czynię coś inaczej niż czyni ten świat. Kiedy jestem uczciwy, kiedy uczciwie podchodzę do moich obowiązków, kiedy rzetelnie wykonuję moją pracę, kiedy nie oszukuję, kiedy jestem, mówiąc krótko, wierny temu wszystkiemu, co wypływa z przyjętej przeze mnie wiary. Chciałbym również w tym miejscu zapytać Was, drodzy radiosłuchacze, o świadków Jezusa Chrystusa w Waszym życiu. Spróbujcie przywołać kilka takich osób, które możecie nazwać: tak, ta osoba, te osoby są dla mnie świadkami Jezusa Chrystusa. I zadajmy sobie jeszcze jedno, na koniec pierwszej części naszego spotkania, niewygodne pytanie. Na ile ja jestem świadkiem Jezusa Chrystusa? Na ile spotykam się ze sprzeciwem innych ludzi, dlatego że nie postępuję tak jak oni? Kiedy byliśmy i jesteśmy Jego świadkami? Do tych dwóch symboli, soli i światła, drodzy radiosłuchacze, wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Wy jesteście solą ziemi i wy jesteście światłem świata. To zdanie Jezusa Chrystusa dla każdego z nas z jednej strony dzisiaj jest ogromnym darem. Przypomina nam o naszym powołaniu, o naszej tożsamości. Z drugiej zaś strony jest również zadanie. Mamy wyjść ze świątyni, mamy wyjść dzisiaj z naszej wspólnotowej modlitwy i w najbliższych dniach, w naszej codzienności mamy być świadkami Jezusa Chrystusa, świadkami światłości świata. Temu jednemu zdaniu, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata, w 2001 roku Jan Paweł II poświęcił część swojego nauczania. Jan Paweł II pisze przepiękny list do młodzieży świata, w którym zatrzymuje się nad treścią właśnie tego jednego zdania. I nauczanie Jana Pawła II jest żywe i wciąż aktualne z jednej strony, z drugiej zaś nie jest to proste nauczanie. Jan Paweł II nie poklepuje tanio po ramieniu i nie mówi, że nic się nie wydarzy, jeśli wybierzesz zło. Nauczanie Jana Pawła II, wiemy doskonale, nie jest płytkim nauczaniem, jest bardzo wymagającym nauczaniem. Jan Paweł II nigdy nie zgodził się z powiedzeniem: róbcie co chcecie, nie, róbcie to, co mówi do was Jezus Chrystus. I w tym liście Jan Paweł II wskazuje na moment chrztu, kiedy zostaliśmy dotknięci nowym Bożym życiem. Niejako zostaliśmy dotknięci solą, która nadała smak naszemu życiu i sprawiła, że On się stał naszym Królem i Panem, a my staliśmy się świątynią Ducha Świętego. Na mocy Chrztu Świętego mamy nieustannie, każdego dnia, mówi Jan Paweł II, być w mocy Ducha Świętego żywą ofiarą dla Boga Ojca, żywą i przyjemną. Nie mamy brać wzoru z tego świata, lecz mamy przemieniać się przez odnawianie umysłu, abyśmy umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Jakże ważne słowa, jakże również mocne, być świadkiem w tym współczesnym świecie, gdzie zanika obecność Boga, gdzie bardzo wielu ludzi żyje tak, jakby Boga nie było. Jan Paweł II bardzo mocno prosi młodych ludzi, aby zachować nienaruszony depozyt wiary. Dzisiaj w sposób szczególny jest bardzo mocno atakowana nauka dotycząca seksualności ludzkiej, jest niszczone nauczanie Boże i odrzucane nauczanie Boże dotyczące początku świętości, też życia, czy też jego zakończenia. Wiemy doskonale, jak bardzo można narazić się duchowi tego świata, kiedy obstajemy bardzo mocno za wartością Ewangelii. Droga młodzieży, mówi Jan Paweł II, niech was nie zadawala nic, co nie dorównuje najwyższym ideałom. Jakie są nasze ideały, drodzy radiosłuchacze, które wypływają z mocy Chrztu Świętego? Czy moje ideały, którymi staram się żyć w codzienności, są dla innych solą? Czy to, czym żyję, moje wartości, są naprawdę światłem dla innych ludzi? Wy jesteście światłem świata. Światłem, o którym nam mówi Jezus Chrystus w Ewangelii, jest to światło wiary, bezinteresowny dar Boga, który przychodzi, aby oświecić serca i rozjaśnić umysł. Jan Paweł II mówi w ten sposób, że osobiste spotkanie z Chrystusem rozjaśnia życie nowym światłem. Osobiste spotkanie. Jakże bardzo jest ważne, aby każdego dnia prosić: Panie, pozwól mi Ciebie osobiście spotkać, aby w ten sposób rozpoczęła się historia mojego chrześcijaństwa. Pragnę Ciebie spotkać, Boga żywego, tego, który jest światłem, który ma moc rozświetlać moje ciemności. A przecież każdy z nas, drodzy radiosłuchacze, w codzienności doświadcza mroku, doświadcza trudnych sytuacji, kiedy nie wiemy, jaką drogą pójść, nie wiemy, co robić. Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, ze światłem świata, pozwala po Bożemu pokonywać właśnie te trudności. Niech Ewangelia będzie najwyższym kryterium kształtującym wasze decyzje i nadającym kierunek waszemu życiu, mówi Jan Paweł II. Może ktoś z nas zadaje sobie pytanie: no dobrze, ale skąd czerpać siłę i co robić, aby być solą tej ziemi i światłem? Jan Paweł II daje konkretne podpowiedzi. Pogłębiajcie refleksję nad Słowem Bożym i pozwólcie, aby ono rozjaśniło wasze umysły i serca. Ewangelia, branie Słowa Bożego do ręki. Druga wskazówka na Pawła II. Czerpcie siłę sakramentalnej łaski pojednania i Eucharystii. Przepiękne, bardzo konkretne wskazanie. Sakramenty święte. Kolejne. Nawiedzajcie Pana przez adorację eucharystyczną, która jest spotkaniem serca z sercem. Dzień po dniu będziecie otrzymywać nową energię, która wam pozwoli pocieszać tych, którzy cierpią i nieść pokój światu. Tak wielu jest ludzi zranionych przez życie, pozbawionych możliwości polepszenia swego bytu materialnego, bez domu, rodziny czy pracy. Wielu ulega kłamliwym iluzjom lub straciło wszelką nadzieję. Idźcie zatem na adorację. I ostatnia wskazówka. Kontemplujcie światło jaśniejące na obliczu Chrystusa Zmartwychwstałego. Stawajcie przed krzyżem. Drodzy radiosłuchacze, dla nas krzyż to nie narzędzie zbrodni, ale miejsce, gdzie Bóg pokonał nasz grzech, gdzie Bóg pokonał naszego wroga, śmierć. By kontemplować Jego oblicze, trzeba nam czytać, rozważać Dzieje Apostolskie. Te wszystkie momenty, kiedy zmartwychwstały Jezus objawia się swoim uczniom, spotyka się ze swoimi naśladowcami i wlewa w ich serce Bożą moc, moc Ducha Świętego, moc nie z tej ziemi, aby byli solą dla ziemi i światłem dla tego świata. Tego doświadczenia sobie i wam serdecznie życzę. Pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie i życzę wam błogosławionego czasu.
Ksiądz Maciej Sarbinowski przeprowadził nas od biblijnej symboliki do konkretnych, praktycznych wskazówek Jana Pawła II. A ja zostawiam państwa z tymi drogowskazami. Dobrego tygodnia.
między niebem a ziemią.